Co w prawie piszczy.
Wracamy do rozmowy o państwie wyznaniowym. Brzmi groźnie, ale próbujemy wytłumaczyć, że nie mamy z tym nic wspólnego. No trochę tłumaczymy się, że nie jesteśmy wielbłądem, ale skoro takie zarzuty w przestrzeni publicznej się pojawiają, to warto się z nimi też zmierzyć. Kiedy pojawia się, no właśnie, takie określenie Polska jako państwo wyznaniowe, to niektórzy przywołują konkordat. Wszak żadna inna religia nie ma aż takiej umowy.
Bo nie może mieć, żadna inna religia takiej umowy mieć nie może, ponieważ żadna inna religia nie dysponuje taką podmiotowością, jaką Kościół katolicki. Tak? Kościół katolicki, który jest podmiotem prawa międzynarodowego, który ma swoje przedstawicielstwo w wielu organach międzynarodowych i który traktowany jest przez inne państwa jako równorzędny podmiot do rozmów, dyskusji i w związku z tym jako podmiot prawa międzynarodowego może tworzyć umowy międzynarodowe. A konkordat de facto jest taką umową. Jest umową międzynarodową między Stolicą Apostolską a danym krajem, który chce z Kościołem katolickim taką umowę posiadać.
Czyli nic strasznego i nic przerażającego. Wynika to, jest to po prostu konsekwencja takiego, a nie innego stanu prawnego i statusu Kościoła katolickiego.
Zgadza się.
Ustawa antyaborcyjna, w ogóle prawo aborcyjne. To jest jeden z takich moich ulubionych, nielubianych, jakkolwiek to brzmi, argumentów, kiedy wtłacza się kwestia aborcji w kontekst czysto religijny i dowodem właśnie na to, że Polska jest państwem wyznaniowym, ma być to, że nie mamy liberalnej ustawy antyaborcyjnej.
Już ocenne samo nazywanie jej antyaborcyjną. Ta ustawa traktuje o ochronie ludzkiego życia. I teraz pytamy tylko o zakres tej ochrony tak naprawdę. I ochrona ludzkiego życia nie jest kwestią wyznaniową. No, bierze się z prawa naturalnego i co do zasady, o ile ludzie zgadzają się, że nie wolno mordować niewinnego ludzkiego życia, kiedy ono już, że tak powiem, jest narodzone, o tyle są wielkie chociaż to też niekonsekwentnie, bo to jest kwestia jeszcze eutanazji i tak dalej, o tyle te spory dotyczące człowieka w jego prenatalnym rozwoju są większe, co tak naprawdę jest dziwne ze względu na postęp naukowy, jeśli chodzi o zdefiniowanie tego, kiedy człowiek ma swój początek. To było przez wieki niejasne, ale właśnie współczesna nam nauka dowiodła tego po odkryciach genomu i ustaleniach, którego dotyczą, kiedy życie ludzkie się zaczyna i nie ma innej cezury niż poczęcie. Po tych ustaleniach naukowych, które jednak środowiska antyaborcyjne trochę dostrzegły, znaczy aborcyjne, proaborcyjne dostrzegły, zmienili zupełnie taktykę, już nie wchodząc w żadne rozważania naukowe, ale mówiąc o wyborze. Tak, stąd to właśnie
pro-choice,
ono się wzięło ze względu z tego, że nauka obaliła poglądy wcześniejsze aborcjonistów, którzy negowali to, że ludzkie życie jest w momencie poczęcia. Kiedy już jest ustalone ponad wszelką wątpliwość, ta argumentacja zanikła, to tylko bardzo niedouczeni aborcjoniści się jeszcze nią posługują. W Polsce jest ich bardzo wielu, co mnie dziwi, co tylko świadczy o słabej kondycji polskiej edukacji. Natomiast właśnie zastąpiło to pro-choice. To ta zmiana jest wyraźna i dokładnie można wskazać, kiedy to się stało. Określiłem ten moment. Ale jakby nawiązując do tego, o czym tu mówimy, no żadną miarą nie można powiedzieć, żeby rozstrzygnięcia prawne dotyczące ochrony życia miały charakter w pierwszym rzędzie jakiś wyznaniowy czy religijny. To jest sprawa po prostu jakby ogólnoludzka, dotycząca wszystkich wierzących, niewierzących, którzy mogą się tutaj spierać. Natomiast oczywiście Kościół jako jeden z podmiotów życia społecznego ma prawo swój pogląd wyrażać, ma też prawo, obowiązek poprzez świeckich chrześcijan wpływać na to, aby prawo, które jest w państwie uchwalane, obowiązujące, było jak najbliższe tej doktrynie, która mówi o ochronie życia i to Kościół próbuje realizować. Natomiast no, żadną miarą nie można powiedzieć, że w związku z ograniczeniami aborcji, które są w Polsce wyraźniejsze niż w innych krajach, mamy do czynienia z jakąś z dominacją ideologii religijnej, ponieważ aborcja w pierwszym rzędzie w ogóle nie jest kwestią religii.
Ale tak jak ksiądz wspomniał, sporo tutaj w tej argumentacji jest uproszczeń i takich wręcz zawstydzających uproszczeń, z którymi czasem nawet trudno dyskutować. trzecia rzecz, którą chciałabym jeszcze rozstrzygnąć, która pojawia się niekiedy właśnie w kontekście tego zarzutu, że Polska jest państwem wyznaniowym. Ustawa o publicznej radiofonii i telewizji i tam zapisane, trzymajmy się mocno, wartości chrześcijańskie, poszanowanie dla wartości chrześcijańskich. Ale tu chyba zataczamy koło.
Tak, to troszkę wynika z tego, że no jakby siłą rzeczy, na czym mają być, ma być budowanie światopoglądu oparte, jeśli nie na tych wartościach, które wynikają z historii naszego kraju. I też no, taka statystyka, tak, jakby nie patrzeć przez długie dziesięciolecia, wieki, religia katolicka była w Polsce religią dominującą i miała ogromny wpływ na kształtowanie się umysłów, sumień ludzi. Dziś jeszcze no, też jakby nie patrzeć, ta pozycja pierwszej religii w Polsce jej przysługuje. I to, że te wartości, które z chrześcijańskiej religii zaistniały w przestrzeni publicznej, i że nie tylko w Polsce, w wielu innych krajach, i że one oddziałują, czy mają prawo oddziaływać dalej na ludzi, no jest czymś jasnym i oczywistym, tak? Bo jakie inne, tak? No to teraz, jeśli powiemy, że nie te chrześcijańskie, to co dajemy w zamian, tak?
Otóż to świat nie znosi pustki, przyroda nie znosi pustki i tam, gdzie robi się puste miejsce, zaraz coś innego się pojawia. Zresztą chociażby właśnie usuwanie symboliki religijnej z przestrzeni publicznej, to też jest bardzo symboliczne, bo brak symboli też jest symbolem, prawda? On też bardzo mocno przemawia.
Tak, oczywiście. Albo tak jak się próbuje robić z tym, że no neutralizuje się wartości, żeby miała charakteru ocennego, na przykład o wierności w związku małżeńskim mówi się jako o wyłączności seksualnej, tak, żeby nie nazwać tego wiernością. I na przykład w zamian miałyby te wartości chrześcijańskie być zastąpione przez wartości europejskie. No ale jakie to są wartości tak naprawdę? Co to są wartości europejskie? Kto je definiuje? Jak je definiuje? Bo najczęściej oczywiście pada hasła wolność, tolerancja.
Ale tolerancja, jak tolerancja, jak rozumiana wolność,
otóż to,
tak.
Tu mamy cały spór, który dotyczy pojęć, w których jakby jest nawet i w wielu miejscach zgoda, natomiast te pojęcia są zupełnie czy rozumiane. To jest oczywiście konsekwencja poprawności politycznej, wojny językowej, która jest przez nas przegrywana, mówię przez nas, czyli przez obrońców tradycyjnych wartości i tradycyjnego ujmowania tych wartości. Więc tutaj no, bardzo wiele już zniszczeń dokonano. Ten język jest właśnie przez to wieloznaczny, jest taki no wojna na tym gruncie jest bardzo, bardzo ważna, tak?
Trochę niepokojący i taki trudny temat na początek roku, ale z nadzieją, proszę Państwa, że dostarczamy jednak trochę argumentów do toczących się przecież bardzo często dyskusji i w tym nowym roku zapewne nam ich też nie zabraknie. A zatem ufając, że dostarczyliśmy paru argumentów, kończymy to pierwsze noworoczne, można powiedzieć, spotkanie, życząc całego dobrego 2021 roku z Panem Bogiem. Mówimy dziś w poniedziałek, pierwszy poniedziałek nowego roku. Ewa Skraba-Dziksiąc, dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Sponsorem programu jest Paul Schockemüller Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania.